Teraz do tematu, który, nad którym się zastanawiamy od stycznia. I jeśli pamiętacie, to mówiliśmy sobie o różnych już tematach. Mianowicie mówiliśmy o duchowym świecie, jak ten duchowy świat jest podzielony. Mówiliśmy, że jest podzielony na jakby dwa segmenty, świat duchów dobrych i świat duchów złych. Potem mówiliśmy sobie o pochodzeniu szatana, mówiliśmy sobie o pochodzeniu demonów, mówiliśmy sobie o metodach atakowania i powiedzieliśmy sobie, że to atakowanie ma różne poziomy, że atakowane są jednostki, a więc każda pojedyncza osoba, niezależnie od tego, kim jest, wystarczy, że jest chrześcijaninem, przeżywa ataki. I to, co chciałbym jeszcze raz podkreślić, że im bardziej jesteśmy duchowo dojrzali, tym prawdopodobnie ten napór demoniczny jest większy. Zauważcie, że wielu ludzi przed przeżyciem chrztu w Duchu Świętym nie przeżywało takich ataków jak po przeżyciu. Zauważcie, że przed manifestacją darów Ducha Świętego wielu ludzi nie przeżywało takich huraganowych ataków jak po. Zauważcie, że zanim podjęliśmy się jakiejkolwiek służby w Kościele, nie przeżywaliśmy tego rodzaju utrapień, jakie przeżywamy po. A więc im bardziej jesteśmy rozwijający się duchowo, tym większy jest opór demoniczny. Zauważcie, że im bardziej się chcemy w coś angażować, tym większy jest opór. To jest normalne, to jest naturalne. Nie ma się czemu dziwić i nie ma powodu, żeby przeżywać jakiekolwiek z tego powodu frustrację. To jest normalne. To jest po prostu wkalkulowane w życie. A więc atakowanie jednostki. Powiedzieliśmy sobie, jak to atakowanie przebiega. Że rozpoczyna się od kuszenia, potem przechodzi może w presję, a potem wreszcie może dojść do największego dramatu, jakim jest opętanie. I to jest pierwszy poziom. To jest pierwszy poziom atakowania jednostki. Ale to nie jest ostatni poziom. Drugim poziomem, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest atakowanie rodziny. Atakowanie rodziny. A więc pierwszy poziom to jest atakowanie jednostek, a więc poszczególnych ludzi, starszych i młodszych, mężczyzn i kobiet. A drugim jakby drugim poziomem atakowania jest rodzina. Gdy będziemy mówić o trzecim poziomie, to będziemy mówić o atakowaniu zborów. To jest prawdą także, że nie tylko różne rodziny przeżywają różne inne problemy. Problemy jednej rodziny nie muszą być takie same jak innej rodziny za ścianą, ale tamta także przeżywa swoje problemy. Także sytuacja podobnie wygląda, jeśli chodzi o zbory. Zbory również przeżywają swoje problemy. I daje się zauważyć, że co zbór, to inny problem. Gdy czytamy Nowy Testament, to zauważamy, że inne problemy miał zbór w Koryncie niż zbór w Galacji. Inne problemy miał zbór w Galacji niż zbór w Efezie. Każdy z nich miał jakiś problem, ale te problemy były różne. Różne bowiem są ataki. Jedni powiadają, że to jest zależne od ducha, który atakuje poszczególne zbory. O tym będziemy mówić, kiedy będziemy mówić o atakowaniu na płaszczyźnie zborów. I wreszcie ostatnią jakby płaszczyzną atakowania są kraje, są nacje, są narodowości. Także kraje są atakowane przez różne problemy. Inne problemy przeżywają Czesi, inne problemy przeżywają Polacy, jeszcze inne problemy przeżywają Białorusini, jeszcze inne Litwini, jeszcze inne problemy Niemcy. To nie jest tak dlatego, że może jesteśmy inni niż Czesi albo inni niż Ukraińcy. To nie jest przypadek. To powiadają niektórzy, powiadają bibliści, zależne od rodzaju demona. Od rodzaju demona, który czy zwierzchności, która atakuje poszczególne kraje. Gdy będziemy mówić o tym, będziemy mówić o czymś, co być może niektórych gotowy, co być może niektórych by nawet obraziło, ale ja postaram się wyjaśnić, że nie kult maryjny mam na myśli, tylko ducha, który stoi za kultem maryjnym. I będziemy to szczegółowo przerabiać, w miarę szczegółowo przerabiać, żeby pokazać, że to jest nie szanowanie Marii, nie czczenie Marii jest problemem naszego kraju, ale zupełnie coś innego jest problemem naszego narodu. Ale przyjdzie czas, że o tym mówić będziemy. Dzisiaj zaczniemy mówić o atakach na rodzinę. O atakach na rodzinę. W moim przekonaniu, z obserwacji, jakie poczyniłem w różnych miejscach świata, w różnych zborach, w naszym kraju, a mam tę możliwość, czy miałem tę możliwość bywania w różnych domach, zauważyłem, że rodziny przeżywają bezustannie różnego rodzaju ataki. Różnego rodzaju ataki. Że diabeł w jakiś taki szczególnie perfidny sposób usiłuje atakować rodziny. Usiłuje wedrzeć się w rodziny. I może dlatego już w księdze Nehemiasza czytamy pełne dramatu wezwanie pod adresem ojców, matek i wszystkich domowników, a to pełne dramatu wezwanie przedstawione jest w 4 rozdziale Księgi Nehemiasza w wierszu 14. Czytamy w wierszu 14 tak. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu. Nie bójcie się ich, chodzi tu o wrogów, którzy atakowali, nie bójcie się ich, Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. A więc już tutaj, setki lat temu, Nehemiasz wzywał naczelników, wzywał ludzi odpowiedzialnych, starszych, aby podjęli bój o swoje domy, o swoje rodziny, o żony, o synów, o mężów, aby podjęli bój. Gdyby nie było ataków ze strony wroga, nie trzeba by było podejmować boju. Zastanówmy się przez moment, dlaczego rodziny przeżywają ataki, dlaczego mamy bronić naszych rodzin, dlaczego przeżywają one ataki. Myślę, że diabeł doskonale wie, co może osiągnąć, jeśli uda mu się efektywnie zaatakować rodzinę. On wie, że rodzina ma przeważający wpływ, decydujący wpływ na następne pokolenia. To znaczy na synów, wnuków, prawnuków i tak dalej, i tak dalej. A więc rodzina, małżeństwo, rodzina ma decydujący wpływ co do tego, kim będzie następne pokolenie. To rodzice w jakimś zdecydowanym procencie decydują o tym, kim będzie ich potomstwo, jakie będzie to potomstwo. I najczęściej powszechnie słyszy się narzekanie na młodzież, że młodzież jest wulgarna, że młodzież jest taka, że nie ma żadnego szacunku i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyśmy tak głębiej zaczęli drążyć ten temat, to byśmy musieli powiedzieć, że jest tak dlatego, ponieważ gdzieś coś zaszwankowało, gdzieś w systemie wychowawczym, gdzieś w systemie wpływu rodziny na potomstwo coś zazgrzytało, coś nie zafunkcjonowało. Przysłowia nawet ludowe powiadają, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, że jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. Proszę was, nie uogólniajcie tego, nie generalizujcie tego, że i nie oskarżajcie się w każdym wypadku za to, że powiedzmy nasze potomstwo, nasze dzieci są takie albo takie. Bo okazuje się, że nawet w przypadku tak świątobliwych ludzi jak Samuel, jak Heli, najwyższy kapłan, zdarzyło się, że ich synowie, ich dzieci były nicponiami. Nie byli ludźmi uczciwymi. Ale prawda jest jednak taka, że to rodzice decydują w przeważającym stopniu o tym, kim będą dzieci. Jeżeli diabłu się uda zaatakować rodzinę i rozbić rodzinę, poróżnić małżonków, doprowadzić do dramatu w małżeństwie, to los tych dzieci jest bardzo skomplikowany, jest bardzo trudny. Jest duże prawdopodobieństwo, że te dzieci znajdą się na ulicy. Jeśli w rodzinie nie ma zgody, nie ma miłości, to jest wiele prawdopodobieństwa w tym, że dzieci wyniosą wzorce nabyte w rodzinach i one same będą sobie tak układać swoją przyszłą rodzinę, swoje przyszłe małżeństwo. I ktoś kiedyś, słuchałem to w radiu, powiada, że nie sposób już dzisiaj jest zatrzymać staczających się generacji. Nie sposób. Dlatego, że każda generacja, każde następne pokolenie jest coraz gorsze. To gdzieś się w którymś momencie zaczęło, ta poprzeczka została zniżona niżej, ta z kolei rodzina jeszcze wydała potomstwo, ono zeszło niżej i to schodzi coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. I ten ktoś, jakiś socjolog czy psycholog, nie pamiętam dokładnie, kto to był, powiedział, że jedynie jakiś kataklizm, który by zmiótł całe generacje, całe społeczeństwo i gdyby się pojawiło na nowo życie, to byłaby nadzieja, że będzie to coś nowego. A tego zepsucia, które w tej chwili ma miejsce, już się zatrzymać nie da. Bo rodzice przekazują coraz słabszą kondycję następnemu, a ci następnemu pokoleniu. Diabeł doskonale o tym wie, że to rodzina ma decydujący wpływ na wychowanie następnego pokolenia, na dzieci, na wnuków. Szkoła tego nie zapewni. To rodzina, to małżonkowie. I dlatego też, by następne pokolenia służalczo były mu poddane, diabeł atakuje już na samym wstępie, gdy dzieci są jeszcze w łonach matek, już je atakuje poprzez to, że różni między sobą, doprowadza do skłócenia między małżonkami i w takiej atmosferze potem wychowują się dzieci. Dalej, po drugie, diabeł atakuje rodziny także i dlatego, ponieważ rodziny, kochani, mają decydujący wpływ na sytuację w zborze. Rodziny mają decydujący wpływ na sytuację w zborze. Powiadamy, że zbory są takie, jakie są rodziny, które stanowią ten zbór. Jeśli z rodziny są zdrowe, jeśli małżeństwa są zdrowe, to zdrowe małżeństwo przenosi swoje wpływy na zbór. Pamiętam, kiedyś opowiadał pewien pastor, który miał w zborze około 200 osób. I jednego dnia na jednym z nabożeństw nawrócił się zupełnie gdzieś spoza zboru jakiś człowiek. Nawrócił się i podchodzi do pastora i powiada: pastorze, ja chciałbym, żebyś mnie oddelegował do jakiejś rodziny w zborze, w której mógłbym pomieszkać z miesiąc czasu, żeby się móc nauczyć żyć po chrześcijańsku. Ja nie wiem, jak rozmawiać powinien chrześcijanin ze swoją żoną. Ja nie wiem, jak ojciec chrześcijanin ma się odnosić do swoich dzieci. Ja nie wiem, co można, a co nie można. Ja się dopiero co nawróciłem. Pastorze, proszę, skieruj mnie do jakiejś rodziny. Zapewniam, że pokryję wszystkie koszta. ale skieruj mnie do jakiejś rodziny, gdzie mógłbym przez miesiąc czasu uczyć się rodzinnego chrześcijańskiego życia. I pastor mówi, no żaden problem, za tydzień przyjdź, ja ci taką rodzinę wskażę. Poszedł pastor do domu i wziął listę członków i zaczyna analizować. No do siebie przyjąć nie mogę, bo jestem pastorem, nie mam czasu. No do mojego zastępcy, trudno by mi go było tam posłać z takiego i takiego powodu. Do takiego starszego, no też nie bardzo. Do tamtego dzieci, tam żona, tam mąż, tam... I w końcu przeleciał całą listę członków i gdy za tydzień zjawia się ten człowiek, pastor bezładnie rozkłada ręce i mówi, przyjacielu, wybacz, ale ja naprawdę nie mam takiej rodziny, do której z całym zaufaniem mógłbym cię posłać i powiedzieć, wzoruj się na nich, przypatruj się ich życiu. Nie mam takiej rodziny. Czego to dowodzi? Że widzicie, nawet w tak dużym zborze trudno jest znaleźć rodzinę wzorcową. Że ten wzorzec może być przykładny przez 2 godziny, gdy jesteśmy w odwiedzinach. Ale gdybyśmy pomieszkali w takiej rodzinie tydzień czasu, a miesiąc, za miesiąc to już wiele rzeczy by się dało zobaczyć w takiej rodzinie. I w związku z tym pastor miał problem. Co z nim zrobić? Diabeł doskonale o tym wie, że jakie są rodziny, takie są zbory. Zdrowe rodziny tworzą zdrowe zbory. Zdrowe rodziny tworzą zdrowe zbory. Pamiętam, gdy obejmowałem pastorstwo w zborze w Ustroniu, ja już to chyba nawet mówiłem, to gdy się modliłem o przebudzenie, mówiłem, Panie, zrób coś, żeby ta pusta sala, wtedy w tej sali mogło się pomieścić około 200 osób, może 200, 220, 250, a nas było czasami w tygodniu w tygodniowym nabożeństwie 3-4 osoby. Modliłem się, Panie, zrób coś, żeby ta sala się napełniła. I gdy pościłem i modliłem się, wiecie, na co Pan zwrócił moją uwagę? Na rodziny. I zauważyłem, że praktycznie ja nie mam, właściwie nie miałem ani jednej pełnej, zbawionej rodziny w zborze. Ani jednej. Ani jednej. Była owszem jedna rodzina, z której gościnności często korzystałem, ale ich syn był niezbawiony. Nie chodził do zboru i nie chodzi do zboru. Miałem innych, miałem także inne pomocne rodziny, ale także to były rozbite rodziny. Doprawdy, jest to coś niezwykle charakterystycznego, że diabeł atakuje właśnie rodziny, bo wie świadomie z tego, że jeśli uczyni zamieszanie w rodzinie, to przenosi się automatycznie na zbór. Przenosi się to w różnej formie. Ludzie przychodzą wtedy obciążeni. No bo idzie na nabożeństwo taka droga siostra, a mąż w międzyczasie ją przeklina. A mąż w międzyczasie, jak to się zdarzało, nawet w Ustroniu pobije ją, przychodzi z sińcami, z powyrwanymi włosami. No i wtedy trudno jest nawet powiedzieć, bracia i siostry, radujmy się. To nawet niehumanitarne. Widząc kogoś takiego zranionego, no powiedzmy w taki sposób zdeptanego, oczekiwać od niego, że on będzie entuzjastyczny, że on o wszystkim zapomnie, że to będzie spływać po nim jak woda po przysłowiowej gęsi. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Każdy z nas wie, jakim cieniem kładzie się to wtedy na nasze serca. Ale nie uświadamiamy sobie, że jeśli my wniesiemy ciężar naszej rodziny do zboru, ja swój, ty swój, ktoś jeszcze swój, to wtedy tworzą się z tego ogromne tony, które trudno jest udźwignąć, przez które trudno się jest przebić. A więc to i w ten sposób oddziaływuje, że atmosfera nabożeństw jest wtedy taka bardzo przytłoczona, przygnieciona. I stąd zauważcie, siostry, że diabeł najczęściej się sroży w sobotę i w niedzielę rano, kiedy trzeba iść na nabożeństwo. Właśnie po to, żeby jak gdyby odebrać entuzjazm i odebrać pokój w duszy, żeby nabożeństwo było nabożeństwem przepłakanym, przebolałym, a nie nabożeństwem pełnym uniesienia, radości i chwały. Dlatego, że zostaliśmy zranieni, zostaliśmy zbici wewnętrznie i stąd diabeł, wiedząc o tym, atakuje rodziny, ponieważ w ten sposób jak gdyby hamuje entuzjazm zboru. I po trzecie, diabeł atakuje rodziny także i dlatego, ponieważ wie, że to rodziny mają decydujący wpływ na nasze otoczenie, na otoczenie zboru, na sąsiadów i znajomych. To w zasadzie od rodzin zależy, czy zbór się będzie, czy się zbór nie będzie rozwijał. W moim przekonaniu, już to w wielu miejscach powiedziałem, minął albo mija czas ewangelizacji publicznych, w tym sensie, że zgromadzimy Bielsko na stadionie i Bielsko na stadionie się nawróci i w ten sposób nasze zbory się w tysiące zamienią. Nie możemy na to liczyć. To nie jest realne. To nie znaczy, że nie mamy tego robić. Mamy to robić. Ale nawet Billy Graham, który gromadzi po 100 tysięcy ludzi na stadionach, powiada, że niewielki procent z tych ludzi pozostaje w zborach. 2,5 do 3%. Z naszej misji namiotowej wynika, że nawet jeśli się 50 osób zgłosi do modlitwy, jedna podejdzie, przyjdzie do zboru albo i nie. Wczoraj czy w poniedziałek rozmawialiśmy tutaj także z osobami, które są odpowiedzialne za wyświetlanie filmu pod tytułem Jezus według Ewangelii Łukasza i co się okazuje, że w Krakowie i w Nowej Hucie setki ludzi się deklarowało, a w konsekwencji bardzo niewielu zostało, jeśli w ogóle ktokolwiek został. Oczywiście naszym zadaniem jest wydawanie świadectwa. Nie musimy od razu myśleć o tym, że ci ludzie zostaną skaperowani do zboru. Naszym zadaniem jest wydawanie świadectwa. Ale chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że czas tych kampanii publicznych, wielotysięcznych tłumów zaczyna przemijać, zaczyna być nieatrakcyjny. Ludzie przestają się tym interesować. Ale to nie oznacza, że w związku z tym powinniśmy opuścić ręce i powiedzieć, no to w takim razie nic nie będziemy robić. Skuteczniejsza jest inna forma ewangelizacji. Ewangelizacja indywidualna, osobista. Ale ewangelizacja osobista jest bardziej skomplikowana niż ewangelizacja publiczna. Bo widzicie, ja mogę żyć w domu jak poganin, ale mogę stanąć w reflektorach na stadionie i udawać wielkiego apostoła. I znamy takich ludzi, którzy się z żonami porozwodzili albo z sekretarkami jeździli, ale na stadionach usługiwali jako wielcy ewangeliści. W indywidualnej ewangelizacji to jest niemożliwe. Popatrzcie, Świadkowie Jehowy nie prowadzą ewangelizacji publicznych, a jakże się powiększają, pomnażają. Inni także nie prowadzą ewangelizacji na stadionach, przez radio, telewizję, a mimo to się powiększają. A więc przyrost ma miejsce, bowiem pracują na zasadzie ewangelizacji osobistej. Ale ewangelizacja osobista ma to do siebie, że tam się niczego nie da ukryć. Że tam człowiek jest jak na dłoni. I w związku z tym, jeśli sąsiedzi zauważą, że nasze rodziny szwankują, to nasze świadectwo na nic się zda. Prawda? To co najwyżej powiedzą wam, jeśli ty tam chodzisz do takiego jakiegoś zboru, który nazywa się Filadelfia, to my tam nigdy pójść nie będziemy. Nie, my tam nigdy nie pójdziemy. Nasza noga tam nigdy nie stanie. Ale jeśli rodziny, które przeżywają dramat rozwodów, kryzysów, bijatyk, pijaństwa, alkoholizmu widzą nasze małżeństwa żyjące w zgodzie, w miłości, żyjące przykładnie, to choć może nie od razu się do tego przyznają, to mimo to, choć się nie od razu do tego przyznają, podziwiają nas. I może przyjść taki moment, że albo sami nas poproszą, żebyśmy im pomogli, albo też przyjmą z radością nasze zaproszenie, gdy im je przekażemy. A więc powiedzmy sobie otwarcie, że nasze rodziny mają decydujący wpływ na otoczenie. mają decydujący wpływ na otoczenie, na sąsiadów, na znajomych. Jeśli potrafimy żyć w rodzinie przykładnie, to możemy zyskiwać ludzi dla Chrystusa. Jeśli w rodzinach panuje chaos i zamieszanie, stajemy się zgorszeniem, stajemy się nieprzykładni i wtedy nasze zwiastowanie jest utrudnione. Diabeł doskonale o tym wie. I w związku z tym, choćby z tych trzech podpowodów, w sposób niezwykle drapieżny atakuje rodziny. I statystyki, bracia i siostry, są dramatyczne. Statystyki są dramatyczne. Ja nie mam statystyk polskich. Nie wiem, czy się je w ogóle prowadzi, czy nie. Ale w krajach takich jak na przykład USA, więc Stany Zjednoczone, 50% małżeństw po 2-3 latach się rozpada. Po 2-3 latach się rozpada. W ubiegłym roku, gdy byłem w Stanach Zjednoczonych, to jedna z sióstr mi opowiadała, że poszła do jakiegoś lojera, czy kogoś, jakiegoś prawnika, żeby coś tam załatwić jakieś zaświadczenie. I on poprosił o dane personalne, a więc ona podała swoje nazwisko, on poprosił o imię męża. Więc ona podała imię męża, a on od razu, a drugi? Ona mówi, jak drugi? Mam tylko jednego. 30 lat pani z jednym? To wie pani, co, to pół roku takiej osoby ja tu nie miałem. A więc to jest nienormalne, żeby przy jeden mężczyzna wytrzymał z jedną kobietą przez całe życie. To jest nienormalne. Dziękuję, siostry, za refleks. A więc niech będzie odwrotnie, żeby jedna kobieta wytrzymała z jednym mężczyzną przez całe życie. I dlatego się rozwodzą. Bracia się buntują. To nie jest normalne w świecie, ale to jest absolutnie norma, jeśli chodzi o chrześcijan. I dlatego diabeł atakuje małżeństwa, żeby właśnie w ten sposób doprowadzać do niezgody, do rozbicia, bo przez to osiąga różnorakie cele. Przypuszczam, że opowiadałem wam już przy jakiejś innej okazji o człowieku, który leciał w samolocie z Detroit do Teksasu. I obok niego usiadł pewien mężczyzna, który zdawał się być chrześcijaninem, a ten człowiek, który leciał, był chrześcijaninem. To był, zdaje się, nawet jakiś pastor. A obok niego usiadł jakiś drugi człowiek, który zdawało się, że także jest chrześcijaninem, bo nagle pochylił głowę i od czasu do czasu, zerkając przez okno samolotu, co chwilę pochylał głowę i poruszał wargami, tak jakby się modlił. I w pewnym momencie ten pastor nie wytrzymał, gdy tamten trochę przerwał swoją medytację, swoją modlitwę, pyta, czy pan jest chrześcijaninem? Tamten odpowiada, nie, nigdy nim nie byłem, nie jestem. No, ale odniosłem wrażenie, pyta dalej pastor, że pan się modli. Owszem, modlę się. To nie jest pan chrześcijaninem, a modli się pan? Tak, ja nie jestem chrześcijaninem, ale się modlę. No to kimżeż pan jest, skoro nie jest pan chrześcijaninem, a modli się pan? I tamten odpowiada, ja jestem szatanistą. Ja wierzę w innego Boga niż chrześcijanie. Ja wierzę w szatana. Ja wierzę, że szatan jest wszechmogący. Że szatan jest tym, który ma moc większą niż Bóg. A to w takim razie pyta ten pastor, to o co się pan modli? A tamten odpowiada, no przelatujemy nad różnymi miastami, miasteczkami, wsiami. Jestem świadomy, że tam pod samolotem mieszka tysiące chrześcijańskich rodzin. Ja w związku z tym modlę się, żeby Belzebub, szatan, rozbijał te chrześcijańskie rodziny, chrześcijańskie małżeństwa. Pyta pastor z przerażeniem w oczach, ale dlaczego pan to robi? No bo jeśli małżeństwo chrześcijańskie jest rozbite, to korzyści dla Królestwa Ciemności są różnorakie. Po pierwsze, jeśli małżeństwo zostanie rozbite, to prawdopodobnie on będzie uwodził następną, ona, kto wie, może następnych, a dzieci? No, a dzieci staną się ofiarami. Ofiarami, bo albo staną się to młodociany, albo będą dziewczyny młodocianymi prostytutkami, a ci młodzi chłopcy narkomanami i tak dalej. A więc osiągamy po rozbiciu małżeństwa, rodziny, wielorakie cele. I w związku z tym musimy być tego, drogie siostry i drodzy bracia, świadomi. I dlatego niechżeż apel Nehemiasza będzie czymś dla nas świeżym. Nie bójcie się ich, tych ataków demonicznych, tych ataków diabelskich. One były, są i będą. Nasi bracia i siostry przeżywali je, przeżywają i przeżywać będziemy. Nie bójcie się ich, wrogów naszej duszy, wrogów naszych małżeństw, rodzin. Powiada dalej Nehemiasz: Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i za wasze domy. Chciałbym, żebyście sobie w tym momencie przypomnieli jedną z moich usług, bo w tej walce, jaką toczymy z mocami ciemności, niech nam się nie zdaje, że jesteśmy osamotnieni, że jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę naszego wroga, naszych wrogów. Nie. Biblia, gdy ją wnikliwie czytamy, zauważa, podkreśla, i to wielokrotnie podkreśla, że mamy po swojej stronie, po naszej stronie, jeśli dążymy do zachowania naszych małżeństw, zachowania naszych rodzin, to mamy absolutnie po naszej stronie samego wielkiego Boga. I przypatrzmy się niektórym miejscom Bożego Słowa, choć ja na ten temat swego czasu usługiwałem, ale przypomnijmy sobie jednakże te prawdy, żeby zobaczyć, że rzeczywiście Bóg jest po naszej stronie. Otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział pierwszy, wiersz 27 i wiersz 28. Zobaczcie, jaki był cel, jaki cel przyświecał Bogu, gdy Bóg stworzył małżeństwo. Czytamy w wierszu 27 i 28 tak. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg. Więc pierwszą rzeczą, jaką czynił Bóg po stworzeniu małżeństwa, było udzielenie mu błogosławieństwa. I Boży cel, Boże pragnienie, Boży zamiar się nie zmienił. Bóg się nie zmienia. Jego priorytety, Jego cele się także nie zmieniają. A stworzywszy małżeństwo, błogosławił je. I w związku z tym śmiem wierzyć i wierzę w to, że wolą Bożą jest, aby każde małżeństwo przeżywało błogosławieństwo, aby było błogosławione. Zwróćcie uwagę dalej, zresztą o tym mówiłem, pierwsza Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wiersz 1 i 13. Pierwsza Księga Mojżeszowa, wiersz 1 i 13. I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały twój dom, i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. A wiersz 13. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 1 i 13 wiersz. Popatrzcie na intencję Boga. Popatrzcie na pragnienie Boga. Kochani, my nie czytamy gdzieś zapisu, że Noe był sprawiedliwy i cała jego rodzina była sprawiedliwa. Czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Ale w momencie decydującym, gdy trzeba było, żeby Noego wyrwać z kataklizmu, jaki miał przyjść na świat, a miał przyjść potop, to okazuje się, że Bóg w miłosierdziu swoim do arki kazał wejść żonie, synom i żonom synów. Ja próbuję zastanawiać się niekiedy, czytając albo usługując na ten temat, dlaczego. bo przypuszczam, że gdyby, jak zresztą to już chyba kiedyś mówiłem, gdyby Noe sam się tylko znalazł w arce i miałby tę świadomość, że za arką, za burtą znajduje się jego żona i znajdują się jego synowie i ich żony i że ogarniają ich wody potopu, to Noe z całą pewnością, choć sam byłby zbawiony, zachowany, ale w gruncie rzeczy byłby nieszczęśliwy. Bo przecież, kochane siostry, choć jesteście zbawione, ale ja widzę, jak przebija przez was troska o wasze rodziny. Nie widzę pełnego szczęścia na waszych twarzach, bo ciągle zadumany jesteście, zamyślony jesteście, zamodlone, modlicie się o swoich mężów, o swoje dzieci. Bo taki jest człowiek. Jest szczęśliwy wtedy, gdy jego najbliżsi także są szczęśliwi. To samo odnoszę do mężów. A zatem, gdyby Noe był świadomy tego, że za burtą ginie jego żona, to śmiem zaryzykować nawet powiedzenie, że być może otworzyłby okno i wyskoczył przez to okno, żeby być razem ze swoją żoną, być razem ze swoimi najbliższymi. Dlatego Bóg świadom tego kazał im wejść do arki. Taka jest wola Boża. Przypomnę inny przykład. Przykład Lota, którego Bóg wyprowadza z Sodomy i Gomory, a wraz z Lotem wyprowadzić Bóg chce jego żony i jego zięciów. O tym możecie czytać w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, w 12 wierszu. Tam także Bóg powiada do Lota: wyjdź z tego miasta, weź z sobą swoją żonę i weź z sobą swoje córki i weź swoich zięciów. I znowu Bóg otacza swoim zatroskaniem, swoim chceniem, swoim pragnieniem całą rodzinę, bo taki jest nasz Bóg. Taka jest Jego postawa w stosunku do naszych rodzin. Bóg wie o tym, że nasze rodziny przeżywają huraganowe ataki diabła. Dlatego chce nas wesprzeć, chce nam dać nadzieję, żebyśmy byli świadomi, że On chce zbawienia naszego i nie tylko naszego, także chce zbawienia całych naszych rodzin, choćby właśnie z tych trzech powodów, o których mówiłem na początku. Pamiętacie pewnie także, że w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w 3 wierszu, Bóg powiedział, żeby krew była na podwojach domów, żeby anioł śmierci nie zbliżał się do tych domów, a więc żeby w domach, w rodzinach, które uwierzyły, nie nastąpiła żadna katastrofa, żadne nieszczęście. Bo prawdopodobnie Izraelici, gdyby widzieli, że ich pierworodni synowie zostali wybici w Egipcie, to by pozostali w Egipcie, nie wyszliby z Egiptu. Dlatego Bóg zachował całe rodziny, ponieważ wiadomo mu było, że ojcowie i matki byliby nieszczęśliwi, gdyby ich dzieci pozostały w Egipcie. Mówiłem nawet w niedzielę o zatroskaniu Jezusa o rodzinę. On nie musiał iść do domu Zacheusza, a jednak poszedł. On nie musiał iść do domu Jaira, a jednak poszedł. W iluż to domach Jezus bywał? Bywał w tych domach po to, żeby dać tym domom szansę, nadzieję. Dać im szansę, dać im nadzieję. A więc Boża wola w stosunku do naszych rodzin, naszych małżeństw jest wyraźnie, absolutnie wyraźnie określona. I w związku z tym zastanawiające jest, dlaczego, skoro Bóg bardzo tego chce i dlaczego tak jest, że niekiedy wbrew woli i wbrew zdrowemu rozsądkowi, przy pełnej świadomości, że jest to złe, dochodzi do napięć, dochodzi do spięć między najbliższymi sobie przecież osobami. Dlaczego tak jest, że dochodzi do napięć między nią a nim, nim a nią, mimo iż oboje wiedzą, że to jest niewłaściwe, mimo iż oboje tego nawet niekiedy nie chcą. Dzieje się to jakby wbrew ich woli. Myślę, że odpowiedź nie jest łatwa, ale myślę, że odgrywają tu swoją rolę duchy chaosu, nosiciele zła, które przypuściły atak, atakują jedno, albo drugie, albo obie osoby, osoby naraz. I dlatego też wbrew racjonalnej postawie, wbrew jakby w logice, wbrew wszelkiej logice, dwie osoby potrafią się dogłębnie ranić. Dwie osoby potrafią z sobą toczyć słowne potyczki. Wbrew logice. Może dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że i za nią, i za nim stanęły te duchy chaosu, które usiłują zewrzeć te dwie osoby w zmaganiu przeciwko sobie. I co w tej sytuacji powinien robić chrześcijanin? Co powinny robić chrześcijańskie rodziny? Co powinny robić mąż i żona? Co powinni robić? Czy nie, nie wiem, czy pamiętacie znaczenie słowa ekballo. Mówiliśmy o tym słowie, gdyśmy mówili o atakach demonicznych na jednostkę. Używaliśmy wtedy greckiego słowa ekballo. A słowo ekballo oznacza dać odpór, wypędzić nieproszonego gościa, odrzucić. A więc pozbyć się drapieżnego gościa, nieproszonego gościa. Ekballo, odrzucić, dać odpór. Kto powinien to zrobić? Czy gdy nasze małżeństwa, nasze rodziny zostały zaatakowane, natychmiast trzeba wykręcać telefon do pastora? Pastorze, pastorze, ratuj! Co się stało? No co się stało? No nie możemy się porozumieć z moją żoną, albo z mężem, albo z dziećmi. Ratuj. Czy to musi być od razu pastor? Jeżeli my będziemy chcieli, żeby ktoś za nas walczył, my się nigdy walczyć nie nauczymy. Nigdy nie doświadczymy słodyczy zwycięstwa. Zgadza się? Nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, co to znaczy być zwycięzcą. To nie znaczy, że nie można zadzwonić do pastora. Można. On od tego między innymi jest, po to bierze pensję. Ale możemy zadzwonić do niego dopiero wtedy, gdyśmy my zrobili wszystko, co było w naszych możliwościach. Bo czasem jest tak, że pastor musi godzić dwoje, którzy się nie chcą pogodzić. No to pogódźcie wtedy dwoje, jak się oni nie chcą pogodzić. Jeśli ja mam kogoś pogodzić, to się zapytam, wy się chcecie pogodzić, czy nie? Bo jak się nie chcą się pogodzić, to biorę czapkę na głowę i idę z powrotem. No jaki sens ich godzić? Więc jeśli te dwie osoby oświadczą, że zrobiły wszystko, co było w ich możliwościach, a mimo to sytuacja jest taka, jaka jest, no to wtedy pastor, czy starszy, czy ktoś może pomóc. Ale kto powinien zareagować, jeśli został zaatakowany? No, powinni zareagować oczywiście przede wszystkim ci, którzy zostali zaatakowani. Jeśli zaatakowane zostało małżeństwo, to oni powinni najpierw coś zrobić. Ekballo, dać odpór diabłu. On i ona powinni w tym momencie dać odpór diabłu. Bo cała rodzina powinna dać odpór diabłu. I widzicie, nie jest to przypadek, że i Piotr, i Jakub, gdy mówią o dawaniu odporu diabłu, dajcie odpór diabłu, pamiętacie, gdzie to jest napisane, bośmy te miejsca już chyba z 10 razy czytali, i Piotr i Jakub, gdy mówią o ekballo, o odpieraniu ataków diabła, to obaj ci autorzy, i Jakub, i Piotr, posługują się, czy też mówią o pokorze. Mówią o pokorze. Oto powiada tak, Piotr powiada tak. W wierszu ósmym Piotr powiada: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Ekballo, przeciwstawcie mu się, dajcie mu odpór. Mocni wierzę. Ale teraz zwróćcie uwagę na wiersz szósty. Co wiersz szósty powiada? Ukuszcie się. A więc gdy walczymy, gdy dajemy egballo, odpór diabłu, to powinniśmy to czynić w jakiej postawie? W postawie pokory. Nie będę cytował Jakuba, bo Jakub także mówi: ukuszcie się pod mocną ręką Pana, dajcie odpór diabłu, a ucieknie od was. A więc i jeden, i drugi mówią nam, że w procesie naszej walki, odpierania, nasza postawa musi być postawą pokory. Dlaczego pokory? Myślę, że wniosek jest oczywisty. Powód jest oczywisty, bo bez pokory żadna z zaatakowanych stron nie uzna się winną, ale będzie obwiniać partnera. Ja? Jestem winien? To tyś mnie powinna przeprosić. Ja ciebie mam przeprosić? Po moim trupie. No, taka postawa to jest postawa niepokorna. I dlatego, jeśli taką postawę reprezentujemy, nie jesteśmy w stanie dać odporu diabłu. A więc osoba, która nie zdobędzie się na pokory, nie widzi potrzeby odpierania ataków diabła od swojego życia. To jego zaatakował, a nie mnie. To on powinien, a nie ja. Albo ona, a nie ja. Zresztą popatrzcie na historię człowieka. Jak to było? Gdy przyszedł Bóg do Adama i pyta: Adamie, dlaczego dałeś się zaatakować? Adam odpowiada: nie ja. Kto? No, mężczyźni? Niewiasta. Ewa. Ewa, cóżeś to zrobiła? Dlaczegoś dopuściłaś diabła? Nie ja. To kto? Wąż. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, może wam już to mówiłem, myśmy się we dwójkę wychowywali, no wychowaliśmy się we czterech, ale mniej więcej wiekiem byliśmy, 2 lata był młodszy ode mnie mój brat Józef, pastor obecnie w zborze w Oświęcimiu. I no broiliśmy. Jak wszyscy chłopcy, stukliśmy okno, coś tam jakieś, jeszcze coś. Jeśliśmy coś tam nabroili, to mama wieczorem, gdy wracała z pola, powiedzmy, stawiała nas pod ścianę i do mnie jako starszego: Michał, kto to zrobił? Kto zbił to okno? Najczęściej jaka odpowiedź była? Nie ja, on, Józef. Józef, kto to zrobił? Nie ja, on. Kto? Michał. A gdy mama podchodziła już bliżej do nas, to myśmy jednym głosem krzyczeli: samo się zrobiło. Samo się rozbiło. Więc najczęściej człowiek nie chce brać odpowiedzialności na siebie. To jest dowód braku pokory. A jeśli nie potrafimy zająć postawy pokory, nie możemy też powiedzieć: diable, idź precz ode mnie! Poczuć się zaatakowany, czuć się winny. Zawsze będziemy pokazywać palcem na kogoś. Kaznodziejski nawyk. Wyciągnięta dłoń. Ale wy wiecie, już wam też to pokazywałem. Ten palec, tak, pokutujcie! A te trzy mówią: tyś trzykrotnie bardziej powinien pokutować. Więc tak to najczęściej bywa. No więc dlatego egballo, jest odpieranie ataków, jest zawsze związane z pokorą. Jest zawsze związane z pokorą. I tak, do rozprawienia się z diabłem w naszym własnym życiu nie potrzebujemy innej osoby. Możemy sami w imieniu Jezusa Chrystusa, korzystając z autorytetu, powiedzieć: idź precz ode mnie! Idź precz ode mnie! I Biblia nam daje wiele na to dowodów, bo przecież jako wierzący mamy autorytet. Ale jeśli w grę wchodzą inni ludzie, na przykład małżonek, żona, dorosłe dzieci, sytuacja przedstawia się inaczej. Ty nie możesz powiedzieć: diable, idź precz od mojej żony! Bo możesz usłyszeć rechot, jego śmiech. To nie ty decydujesz za niego. On już jest dorosły, on ma wolną wolę i I ty możesz sobie krzyczeć, zedrzeć gardło, ale jeśli on tego nie chce, to daremne są twoje wysiłki. A więc te osoby muszą same tego chcieć. Możesz, żono, gromić i gromić diabła, ale on ci i tak nie ustąpi, bo tego musi chcieć twój mąż. Jeśli jest dorosły, jeśli jest dojrzały. Bo jego wola decyduje. Bóg nie robi czegoś takiego, żeby zniewalać, odbierać komuś wolną wolę i nasze życzenia wypełniać. To nie jest możliwe. To możesz zrobić w stosunku do własnej osoby. Jeśli taka jest twoja wola, możesz powiedzieć, diabeł musi tego usłuchać, bo ty tego chcesz. Ale jeśli ten ktoś lubi alkohol, a ty chcesz zgromić tego demona alkoholizmu, a tamtemu ślina cieknie, bo mu się znowu chce, nic nie zrobisz. To czy to oznacza, że my jesteśmy bezradni? Czy to oznacza, że my nic nie możemy zrobić? Ja trochę skrótowo to już w tej chwili biorę, bo jak mówię, czas dobiega do końca. Nie, nie jesteśmy do końca bezradni. Co nam więc pozostaje? Jeśli mamy rodziny, członków rodziny, a ci członkowie rodziny są niezbawieni. Gromienie, związywanie, to chyba są... Nie, to nie są do końca skuteczne metody w takiej sytuacji. Co więc pozostaje? Pozostaje modlitwa, wołanie do Boga, żeby Bóg otworzył oczy tym ślepym ludziom, żeby przejrzeli. My musimy świadomi być tego, że Bóg jest ponad wszelką mocą. Nie uznawajmy aż tak wysoce, nie wynośmy aż tak wysoce autorytetu diabła, żeby gubić z naszych oczu Boga. Módlmy się do Boga, żeby Bóg otworzył oczy tym ludziom, żeby Bóg się nad nimi zmiłował. To jest pierwsze, to jest po pierwsze, a po drugie, tym ludziom dajmy przykład praktycznego chrześcijańskiego życia. Nie obrazicie się, jeśli powiem to, co mam na myśli? Czy raczej w tym momencie już powinienem zakończyć? Powiedzieć. Jestem przekonany, że wielu mężów dawno już by było zbawionych, gdyby było przykładniejsze życie ich żon. I vice versa. Jestem przekonany, że wiele żon byłoby już zbawionych, gdyby życie ich mężów było przykładne. Jestem przekonany, że wiele dzieci byłoby już dawno zbawionych, gdyby życie rodziców było przykładne. Taka jest niestety prawda. Taka jest niestety prawda. Nie będę dzisiaj już wam usługiwał przykładami, ale przykładów jest mnóstwo wskazujących na to, że jeśli się ma zacząć poprawa w naszych domach, to ona się ma zacząć od nas, ode mnie. I teraz na koniec. Jeśli jesteś jedynym w swojej rodzinie, który jest zbawiony, to miej tę świadomość, że Bóg cię wybrał jako kanał po to, żebyś był kanałem, przez który Bóg będzie dosięgał całą twoją rodzinę. Ale Bóg się posługuje czystymi naczyniami, czystymi kanałami. I jeśli chcesz, aby błogosławieństwo Boże przez ciebie, jako przez kanał ustanowiony dla twojej rodziny spływać mogło, to zwróć uwagę na swoje życie. Zwróć uwagę na swoją mowę, zwróć uwagę na swoje postępowanie, zwróć uwagę na swoje zachowanie. To nie jest zawsze najlepsza metoda, ty grzeszny mężu, a nawróć się wreszcie i walić go Biblią po głowie. To nie jest najlepsza metoda. Czy słyszeliście o tej żonie i rybaku, mężu? Moja żona słyszała, ale pewnie wy nie wszyscy. Dacie większą kolektę, jak wam powiem. Nie, nie, dziękuję, wy i tak wysoką kolektę dajecie. A więc było w pewnym zborze, to się działo w zborze w ubiegłowiecznym zborze pastora Moody'ego w Chicago. Było małżeństwo, żona była taka bardzo impulsywna i bardzo się gorliwie modliła za swoim mężem i zawsze tego męża, ty grzeszniku, jeśli nie będziesz pokutował, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyczerpała wszystkie swoje możliwości, żeby przygwoździć do muru swojego męża, żeby pokutował. On za żadne skarby nie chciał pokutować. Ani nie chciał pójść z nią do zboru. Wreszcie ona zrozpaczona przybiegła do Moody'ego, swojego pastora, i mówi: pastorze, zrób coś z tym moim mężem, przyjdź do mnie do domu i nawróć go. Nawróć go, żeby on pokutował. No, Moody postanowił pójść. Przyszedł do jej domu, do męża. Ona się gdzieś tam ulotniła na ten czas. On z nim rozmawia. Im dłużej ten mąż mówi, tym Moody'emu broda coraz bardziej opada. Głowa spada. I po 2 godzinach wychodzi z tego domu, a ona przybiega i powiada: co, pastorze, nawrócił się? Siostro, czy mogłabyś przyjść jutro do mnie do kancelarii? No, więc umówili się, ona przychodzi, siostro. Ona się pyta: no i co, bracie, nawrócił się mój mąż? A Moody odpowiada: jeśli się w tym domu ktoś ma nawrócić, siostro, to ty. Dlaczego? No i on zaczął jej wtedy opowiadać to i tamto. I ona zrozumiała, że jej życie nie było przykładne w stosunku do jej męża. Poprosiła o modlitwę, Moody się za nią modlił. Bóg ją dotknął. I gdzieś po tygodniu czasu jej mąż, zapalony wędkarz, rano o świcie wziął wędkę na ramiona i chciał się wykraść z domu, żeby łowić ryby. I tak to chciał zrobić dyskretnie, żeby żony nie obudzić, i wychodząc niepostrzeżenie zahaczył tą wędką o kryształową wazę stojącą w przedpokoju. Dumę i chlubę żony, całego domu. Jak tak odwrócił się tą wędką, ta waza się przewróciła i spadła w przedpokoju na podłogę, rozbiła się w drobny maczek. I nagle on słyszy, że łóżko skrzypi, na którym żona spała. No, już był świadomy, co teraz będzie. A więc na wszelki wypadek włożył palce w uszy. I stoi tak boraczyna wśród tych rozbitych strzępów tej wazy, a ona wychodzi. No, on się spodziewał już teraz wszystkiego, co się tu może wydarzyć. I tak patrzy na nią, a ona stoi i uśmiecha się od ucha do ucha. I on tak powoli te palce słyszy. Wyjmuje coraz bardziej, a niczego nie słyszy. I nagle, gdy wyjął, już zupełnie słyszy: mężu, idź na te ryby. No, za to rzecz nabyta, kupimy następną. No cóż, ja posprzątam. Jeśli... Zdarz mi się, to też mogło zdarzyć. No, nie mógł chłopina tego zrozumieć. Mówi: żono, a co się z tobą stało? A ona mówi: mężu kochany, ty jesteś dla mnie ważniejszy niż ta waza, to przecież rzecz nabyta. A co się z tobą stało? Przecież znamy się tyle lat, ty zawsze byłaś inna. No wiesz, postanowiłam przynieść siebie samą Bogu, Bóg się mnie dotknął, Bóg zmienił mój charakter. Ja już jestem inna. Ten nie wytrzymał. Padł na kolana i z załzawionymi oczami prosi: żono, jeśli ten Bóg jest tak wielki, że zmienił ciebie. To módl się za mną, żeby mnie zmienił. A więc bardzo dużo zależy od nas. Ja nie chcę, żebyście, siostry, uniosły wrażenie, że ciągle o was mówię, no ale o mężczyznach mówić nie wypada. Innym razem powiem coś na temat mężczyzn. A dzisiaj na tym zakończymy. No więc może tak. Zechciejmy powstać do modlitwy. Halleluja. Dziękujemy Ci za to, że
Twoim Słowie, w Słowie Boga czytamy, jak wielkie jest zatroskanie o nasze rodziny, o nasze małżeństwa. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, ale chcesz, abyśmy my i całe nasze domy należeli do Ciebie. Poprzez swoje słowo zachęcasz nas dzisiaj, abyśmy podjęli bój. Podjęli bój o nasze domy, o nasze rodziny. Panie, abyśmy w modlitwach naszych walczyli, abyśmy w modlitwach naszych stawiali się za naszymi domami. Panie, aby nie było takiego dnia w naszym życiu, byśmy naszych rodzin nie nieśli w modlitwie przed oblicze Twoje. Chcemy się modlić za mężami, chcemy się modlić za żonami, chcemy się modlić za synami i za córkami. Panie, ja chcę się także modlić za tymi, którzy z rodzin chrześcijańskich, za tymi mężami, którzy jeszcze wraz ze swoimi żonami do zboru nie uczęszczają. Chcę się modlić za tymi żonami, które wraz z mężami do zboru jeszcze nie uczęszczają. Za dziećmi, za synami i córkami, które uwiódł i zaprowadził na manowce nieprzyjaciel szatan. Modlimy się, Panie Jezu, abyś się ujął za nimi. Boże, modlimy się, abyś się ujął za nimi. Panie, Ty masz jedynie moc, aby do tego doprowadzić, aby to spowodować, aby ci pojmani synowie i córki, córki i synowie z Syjonu, aby powrócili. Przyprowadź ich z tych manowców, przyprowadź ich, jak przyprowadziłeś syna marnotrawnego. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławię drogie siostry. Panie Jezu, w imieniu Twoim błogosławię matki. Panie, błogosławię żony. Panie, błogosławię mężów, błogosławię ojców. Panie, proszę Ciebie, podnieś ich ręce, daj im nadzieję. Wlej w ich sercach przez Ducha Twego Świętego wiarę, aby nie ustawali w swej wierze, ale aby stanęli w tym wyłomie i modlili się za swoimi rodzinami, modlili się za swoimi domami. Panie, wierzę w to, ponieważ Twoje słowo nas co do tego zapewnia, że będziemy mogli oglądać, jak prowadzisz więźniów Syjonu, jak prowadzisz tych uprowadzonych do niewoli, jak ich przyprowadzasz do poznania prawdy. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, o to Ciebie prosimy. Amen.